Bajkowy Południk.
Dzień dobry, tu Bajkowy Południk w samym środku wakacyjnej niedzieli. Choć latem, to właściwie każdy dzień jest trochę jak niedziela. Bez obowiązków, bez pracy domowej do odrobienia i zajęć dodatkowych, na które trzeba zdążyć. Za to z dużą porcją czasu na zabawę. Wakacje to taki deser w kalendarzu. A za co kochamy je najbardziej?
Bo jest dużo czasu wolnego i można pojechać na przykład nad morze.
Zawsze jest ciepło.
Można odpoczywać, można się opalać, świeci słońce.
Nie trzeba chodzić do szkoły i można pojechać na przykład do innego kraju.
No, jak za granicę, to można podziwiać różne zagraniczne zabytki. Nad morze można popływać.
Można odpocząć od rodziców, mieć wolne od szkoły i można się dużo bawić.
Można wyjechać nie tylko nad morze i do babci. Można z rodziną fajnie spędzić czas.
Mówiliśmy już o tym, jak ważna jest dobra lektura na wakacje, bo przecież zdarzają się takie dni, kiedy nie możemy wyjść z domu, albo na przykład możemy z książką dłużej posiedzieć wieczorem. Dziś Iza Korolczuk z Galerii Ględzińskich chce nas przekonać, byśmy w wakacje nie zapominali o tym, że każdy z nas jest małym artystą. Bądźmy uważni na to, co widzimy wokół siebie. Czy zostajemy w mieście, czy wyjeżdżamy gdzieś poza miasto do babci, a może gdzieś trochę dalej z rodzicami? Wszędzie możemy znaleźć okoliczności do tego, by stworzyć coś samemu.
Myślę, że takie spacery na świeżym powietrzu sprzyjają twórczości, sprzyjają różnym kreatywnym działaniom. Wszystko zależy od waszej fantazji, od waszej pomysłowości. Myślę, że kiedy będziecie na przykład nad morzem i znudzą już się wam morskie kąpiele, to spróbujcie zrobić rzeźbę z piasku, spróbujcie ją udekorować kamykami albo muszelkami. Może jeszcze jakieś kamyczki uda się znaleźć, więc różnego rodzaju ciekawe kompozycje z takich przedmiotów, które uda wam się znaleźć w zasięgu waszej ręki. Przedmiotów oczywiście naturalnych, takich, które są dookoła nas. Kiedy będziecie na łące, to może spróbujcie ułożyć jakąś ciekawą kompozycję z kwiatów. Może wam się znaleźć jakieś wysokie trawy, które poprzez wiązanie czy układanie spróbujecie z tego zrobić taką lalkę czy pacynkę z traw. Natomiast będąc w górach, może spróbujcie znaleźć jakiś ciekawy kamień o niezwykłym kształcie, któremu dorysujecie oczy, uszy, a może wąsy i stanie się taką zupełnie niezwykłą rzeźbą, którą będziecie mogli dołączyć do waszej kolekcji. Możecie również spróbować tradycyjnego rysunku patykiem na polnej drodze. Tego typu dzieł sztuki nie uda wam się niestety zabrać ze sobą do plecaka, nie zabierzecie ich do domu, ale możecie poprosić rodziców, aby je sfotografowali i zimą wrócić do nich wspomnieniami.
Ja mam nadzieję, że takimi zdjęciami z wakacyjnej aktywności pochwalicie się nam i przyślecie je pod adres bajkowy@radiobiałystok.pl. Przypominam, że czekamy też na fotografie drzew z waszych wakacyjnych szlaków spacerowych. Jak idą prace nad albumem drzew rozpoznanych podczas wakacyjnych wypraw? Na pewno zdecydowanie łatwiej do takiej księgi wklejać piękne, duże liście, ale przecież małe igiełki w kolekcji też mogą mieć swój urok. Tym bardziej igiełki z drzewa, które poznamy już za chwilę, bo wcale nie są kłujące, są nawet miękkie i przyjemne w dotyku. Przed nami modrzew. Drzewo, o którym opowie nam Maja Boruk z Nadleśnictwa Pomorze.
Modrzew należy do rodzimych gatunków iglastych. Ten gatunek wyróżnia się tym, że te igły gubi na zimę. Na jesieni kolor igieł przybiera barwę żółtą, po czym zostają same gołe gałęzie. Tym wyróżnia się spośród innych iglastych gatunków. Swoim wyglądem przypomina świerk, tylko że jest rzadszy. Można porównać go z boku do grzebienia. Jego gałęzie są rozstawione szerzej, no ale kształtem przypomina właśnie świerk. Na pewno służy wiewiórkom. Mają przestrzeń, mogą sobie pomiędzy gałęziami swobodnie się przemieszczać, przeskakiwać. Modrzew nie stanowi litych drzewostanów. Ciężko u nas znaleźć w Polsce lite modrzewiowe drzewostany. Głównie w Tatrach, tam naturalny zasięg jest modrzewia i tam rosną właśnie zwarte modrzewiowe drzewostany. U nas w całej pozostałej części Polski można spotkać jako domieszkę pojedyncze osobniki, po kilka. No ale litych drzewostanów jednak się nie spotka.
Więc jeśli chcielibyśmy być przekonani na 100%, że właśnie oglądamy modrzew, to najlepiej zwiedzać las zimą i wtedy pomiędzy świerkami, jak dostrzeżemy drzewo bez igieł, to jest prawdopodobieństwo, że to modrzew?
Tak, dokładnie tak. To jest główna cecha właśnie charakterystyczna modrzewia. Jeszcze jedną cechą jest kora. Świerk ma taką korę bardziej jednolitą. Modrzew natomiast ma duże spękania kory, to głębokie spękania. No i widać różnicę, jakby rósł obok świerk, a modrzew, no to zdecydowanie po tym można rozpoznać. Jeszcze jedną taką charakterystyczną cechą jest to, że czy sosna, czy świerk, one mają podwójnie albo pojedyncze igły, natomiast modrzew ma zbite te igiełki tak po 20-40 sztuk w takie gromadki, takie jakby.
Kępki.
Tak, w takie kępki. Igły w ogóle modrzewia nie są takie sztywne, nie są kłujące jak u innych gatunków iglastych, są za to miękkie, są nawet przyjemne w dotyku.
Modrzew rośnie tak wysoko jak świerk, czy jest troszkę niższy? Jak to
modrzew należy do wysokich gatunków, może osiągnąć nawet 50 metrów. Co prawda, no musiałby długo rosnąć, chociaż jest gatunkiem długowiecznym, bo potrafi, może rosnąć 500-700 lat nawet. W Polsce jednak najstarszym modrzewem jest modrzew, który rośnie w Jabłonnej. On ma zaledwie albo aż ponad 215 lat. To jest dosyć sporo. No i póki nic mu się nie stanie, żadna susza, żaden wiatr go nie połamie, będzie rósł dalej. No i tam można podziwiać właśnie taki okaz.
A grubość pnia?
Najgrubsze, jakie spotyka się w Polsce, mają prawie 5 metrów obwodu. Więc no, trzeba kilku z nas, żeby objąć taki solidny modrzew. Najgrubsze są właśnie na Pomorzu. W okolicach Gdańska, tam można podziwiać takie właśnie okazałe, grube modrzewie. Modrzew kwitnie przepięknie od końca marca do początku maja. Kwiaty żeńskie mają postać szyszeczek, powiedzmy, tylko one mają tak piękną barwę, są różowe. Widać je z daleka, no i naprawdę cieszą oko niejednego z nas. Osobiście bardzo lubię kwiaty, nawet te na drzewach, te mnie urzekają. Szyszki w tym samym roku, co kwitną, w tym samym roku dojrzewają. Na jesieni, październik, listopad te szyszki są szare, ale one później utrzymują się wiele lat na pędach.
Czyli nie opadają, nie sypią się
nie.
Tak jak świerkowe nie,
nie,
na przykład.
Nie, właśnie zostają i wiele lat zdobią drzewo.
Gdyby chcieć narysować modrzew?
Modrzew kształtem przypomina pióro po części, czyli ma cienki pień, długi. Odchodzą od niego na boki gałązki cieniutkie, takie powiedzmy jak właśnie w piórku.
Kierunek ku górze, czy odwrotnie? To znaczy, to zależy od tego, jak ułożymy pióro.
Równolegle, przeważnie równolegle. No może bardziej właśnie tutaj można porównać to do grzebienia. Tyle, że schodzi się właśnie trójkątny taki grzebek, delikatnie w dół, ale przeważnie są równolegle.
Do czego się jest wykorzystywany modrzew szczególnie?
Z modrzewia najczęściej możemy spotkać stare kościółki. Stare kościoły, modrzew cechuje się wytrzymałością. I dawniej właśnie budowano kościółki. W naszym rejonie można często spotkać takie stare kościółki, które właśnie są zbudowane z modrzewia.
No dobra, tym razem możecie zamiast drzewa przysłać zdjęcie starego drewnianego kościółka. Drewnianej architektury w podlaskim krajobrazie nie brakuje. Mam nadzieję, że zdjęć będzie bardzo dużo. Przypominam, adres bajkowy @radiobiałystok.pl. W naszym cyklu do słuchania, do czytania książka Renaty Piątkowskiej Przygoda ma kolor niebieski. Poznaliśmy już głównego bohatera Tibora. Dla niego wakacje zaczęły się nieco nietypowo. Pamiętacie? Pogotowie zabrało do szpitala jego babcię, jedyną opiekunkę chłopca. Tibor trochę się przestraszył, bo z rozmów sąsiadów wynikało, że może teraz trafić do domu dziecka. Co w tej sytuacji postanowił zrobić Tibor? Przekonamy się już za chwilę.
Pierwsze promienie słońca, niczym ciepłe palce, położyły się na twarzy Tibora, zmuszając go do otwarcia oczu. Jeszcze przez chwilę łudził się, że wydarzenia wczorajszej nocy to tylko zły sen i że zaraz poczuje zapach świeżo parzonej kawy, a w drzwiach pokoju stanie babcia i zawoła go na śniadanie. Nic jednak nie mąciło ciszy panującej w mieszkaniu, a usłużna pamięć podsunęła obrazy, o których chciałby zapomnieć. Sanitariuszy wsuwających babcię do karetki jak chleb do pieca i sąsiadów szepczących złowieszczo na korytarzu. No, to na mnie już pora, westchnął Tibor i ruszył do kuchni. Przygotował sobie śniadanie, a po namyśle zrobił jeszcze kilka kanapek, które zawinął w papier i schował do plecaka. Potem dorzucił tam swój stary, ulubiony sweter, latarkę, butelkę napoju i paczkę landrynek. Wreszcie na koniec z ciężkim sercem sięgnął do puszki po herbatnikach, w której babcia przechowywała pieniądze. Tiborowi nie wolno było ich ruszać i nigdy dotąd nie złamał tego zakazu. Teraz jednak czuł, że będzie musiał złamać wiele reguł, bo całe jego uporządkowane życie wczoraj stanęło na głowie. Nie jest tego za wiele, mruknął, wsuwając do kieszeni kilka banknotów i garść drobniaków. Wreszcie zamknął okno, obrzucił mieszkanie niespokojnym spojrzeniem i wyszedł. Właśnie przekręcał klucz w zamku, gdy usłyszał na parterze odgłosy rozmowy i stukot obcasów o posadzkę. Przed wiszącą na ścianie listą lokatorów zatrzymała się dziwna para. Chuda, bardzo wysoka kobieta w obcisłym granatowym kostiumie i potwornie stukających szpilkach szukała właśnie jakiegoś nazwiska na liście mieszkańców. Wodziła po niej palcem zakończonym długim, czerwonym paznokciem. Towarzyszył jej mężczyzna niskiego wzrostu, gruby jak beczka. Pod pachą dźwigał teczkę pełną dokumentów i ledwo nadążał za swą kościstą towarzyszką. — Jak się nazywa ten chłopiec? — spytała kobieta ostrym głosem, który choć bardzo nieprzyjemny, dziwnie pasował do całej jej postaci. — Tibor Surano — odczytał z jakiejś kartki tęgi jegomość. — Ta lista jest tak wyblakła, jakby wisiała tu od 100 lat. Bez lupy chyba jej nie odczytam — złościła się kobieta, przytupując nerwowo. Tibor był w połowie schodów, gdy się zorientował, że ta dziwnie niedobrana para szuka właśnie jego. Niestety było za późno, by niepostrzeżenie się wycofać, bo zaledwie o tym pomyślał, w miejscu osadził go rozdrażniony kobiecy głos. — Chłopcze, czy możesz nam powiedzieć, gdzie mieszka Tibor Surano? — Tutaj, na pierwszym piętrze. Mówiąc to, wskazał na drzwi, które dopiero co zamknął. — Ale chyba go nie ma — dodał szybko. — Zdaje się, że wyjechał na wakacje. Gdzieś bardzo daleko, ale nie wiem gdzie, bo ja go słabo znam. Tibor kłamał bez zająknięcia, przesuwając się jednocześnie w kierunku drzwi wyjściowych. Bał się, że tych dwoje zaraz się domyśli, kim on jest i zechce go zatrzymać. Byle dalej od tych ludzi, których spojrzenie pali jak pokrzywa. Byle dalej — myślał. Oślepiony słońcem gnał przed siebie, roztrącając przechodniów. Kamienica, w której mieszkał, została już daleko w tyle, a on, popędzany strachem, nie zwalniał biegu. Mijał właśnie przystanek, na którym kłębił się spory tłum, gdy podjechał tramwaj numer 10. Drzwi ostatniego wagonu rozsunęły się niemal dokładnie przed nosem Tibora, a fala wsiadających pasażerów wniosła go do środka. Tibor nawet nie próbował zgadnąć, dokąd jedzie ten tramwaj. Chłopak pomyślał, że po raz pierwszy jedzie gdzieś w nieznanym kierunku, tak po prostu przed siebie i że wcale go to nie martwi. Okazało się, że tramwaj numer 10 dojeżdża do zoo i tam kończy swoją trasę, by za chwilę zatoczyć pętlę i ruszyć z powrotem do miasta. Tibor wysiadł na ostatnim przystanku, a wraz z nim z wagonu wysypała się gromadka dzieci. Młoda wychowawczyni bezskutecznie próbowała nad nimi zapanować. Starała się ustawić je w pary i przeliczyć, ale choć robiła to po raz czwarty, za każdym razem okazywało się, że dzieci jest więcej lub mniej niż być powinno. W końcu poddała się i zapytała. — Czy wszyscy są? — Tak! — w odpowiedzi rozdarło się kilkanaście gardeł. Z rozmów prowadzonych wokoło Tibor zorientował się, że te dzieci przyjechały na wycieczkę do zoo. Wmieszał się bez trudu w rozgadaną, kolorową gromadkę i ogarnęło go przeczucie, że nie mogło mu się w tym dniu przydarzyć nic lepszego. Przed bramą wejściową do zoo pani, trzymając w ręce plik biletów, usiłowała ustawić swoich podopiecznych w dwuszeregu. Uzyskała tyle, że przed osłupiałym bileterem wiło się kłębowisko dziecięcych ciał z niezliczoną ilością nóg i głów. Oprócz Tibora do grupy dołączyli jeszcze jakiś niewysoki, rudy chłopak i szczupła dziewczyna. Najwyraźniej oni też postanowili wykorzystać okazję, by dostać się do ogrodu na gapę. — Niech pani z nimi wchodzi — powiedział mężczyzna w służbowym uniformie, odbierając od wychowawczyni bilety. — I proszę ich dobrze pilnować — dodał po chwili, przyglądając się dzieciom z niepokojem, a młodej kobiecie z wyraźnym współczuciem. Dzieci, wzajemnie się poszturchując i rozpychając, przeszły przez bramę wejściową i natychmiast oblepiły kioski z pamiątkami. Tibor trzymał się trochę z boku. Miał co prawda pieniądze wyjęte z puszki po herbatnikach, ale nie zamierzał wydawać ich na plastikowe słonie, zdjęcia małp ani pluszowe lwy. Gdy dzieci, wrzeszcząc i nawołując się wzajemnie, ruszyły w kierunku wybiegu dla wielbłądów, Tibor zdecydował się pójść za nimi. Po chwili zauważył, że nie on jeden idzie śladem tej hałaśliwej grupy. Rudowłosy chłopak w towarzystwie szczupłej dziewczyny wybrali tę samą trasę. Posuwając się jedną z wielu asfaltowych alejek, mijali po drodze wybiegi dla zwierząt, klatki i lśniące w słońcu małe jeziorka dla ptactwa wodnego. Tibor wyczuwał w powietrzu znajomy zapach siana, zwierzęcego potu i jeszcze czegoś, czego nie potrafił nazwać, a co kojarzyło mu się z szorstką końską grzywą i ciepłym psim jęzorem. Tibor kochał zwierzęta od zawsze. I to wszystkie. Od mrówek po słonie. Nigdy się ich nie bał, choć jeśli tego wymagały, okazywał im respekt. Przyglądał się zwierzętom z wielką radością i czułością. Miał wrażenie, że one czasem odwzajemniają to spojrzenie, jakby widziały w Tiborze nie człowieka, lecz zwierzątko. Mijając klatki małp, Tibor zatrzymał się, by obejrzeć z bliska duże stado tych zwierząt. Młodsze osobniki zwisały z ogołoconego z liści drzewa, a starsze wypoczywały. Wszystkie one mają tyle sióstr, tylu braci, wujków i kuzynów, pomyślał. Żaden młody szympans nie musi się obawiać, że gdy zachoruje mu babcia, to przyjdzie jakaś chuda jędza na wysokich obcasach i zabierze go do domu małej małpy. A ja, oprócz jednej chorej staruszki, nie mam na świecie nikogo. Użalił się nad sobą i tęsknota za babcią niczym cień chmury nadeszła bezszelestnie i sprawiła, że wszystko wokoło zrobiło się szare.
Książkę Przygoda ma kolor niebieski, wydaną przez wydawnictwo BIS, czytał Waldemar Barwiński. Czy Tiborowi uda się przegonić tę szarą chmurę smutku, która go otuliła? A może ktoś mu w tym pomoże? Bądźcie z nami za tydzień. To już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia.